Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot, witam ojca Grzegorza Wosia, który jest dzisiaj z nami w audycji.
Witam serdecznie.
Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to kraje misyjne w czasie pandemii koronawirusa. Ten temat dlatego, że u nas w Europie, powiedzmy, albo w Polsce, wydaje się, że wirus jest już jakoś opanowany, że wygasa, albo inaczej spłaszcza się liczba zachorowań, zakażeń. Natomiast olbrzymi niepokój budzą kraje tak zwane misyjne. Dlatego ten temat. Dzisiejszymi naszymi gośćmi są siostra Nazariusza Żuczek ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusa Pana. Witam siostro.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Oraz pan Jacek Jarosz, wiceprzewodniczący Redemptoris Missio. Wiceprzewodniczący? Panie Jacku?
Wiceprezes Fundacji Redemptoris Missio, szczęść Boże, pani właśnie. Redaktor, szczęść Boże, szanowni państwo.
Wiceprezes Fundacji Redemptoris Missio i siostra, która jest pielęgniarką, ale jest również misjonarką w Kamerunie, w tej chwili na urlopie w Polsce, oraz pan Jacek Jarosz, który jest z Fundacji Redemptoris Missio, z fundacji, która wspomaga kraje misyjne, a więc osoby, które na pewno będą miały sporo do powiedzenia na ten temat. Może, moi drodzy goście, może rozpoczniemy od takiego, od wyjaśnienia pojęcia kraje misyjne. Jakby Państwo określili, jakie to kraje nazywamy krajami misyjnymi, chociaż to pewnie proste. Panie Jacku, siostro?
To tutaj, jeśli można, tak tytułem wstępu, rzeczywiście to pojęcie krajów misyjnych jest bardzo szerokie, bo tutaj misje są organizowane zarówno w Azji, jak i Ameryce Południowej, jak i daleko na północy, choćby w Kanadzie. Ale dzisiaj, myślę, mówiąc o pandemii koronawirusa w krajach misyjnych, będziemy głównie myśleć o tych krajach misyjnych, które są w najtrudniejszej sytuacji społecznej, gospodarczej.
Którymi się najbardziej niepokoimy, myślę.
Tak. Więc tutaj głównie chyba na myśli będziemy mieć te państwa, te kraje afrykańskie, gdzie ośrodki misyjne funkcjonują. No można powiedzieć, że kraje misyjne to te, w których działają misjonarze.
Ale panie Jacku, przepraszam, myślę, że warto powiedzieć, że misjonarze nie tylko działają, używając pana określenia, ale w ten sposób, że głoszą Ewangelię, dobrą nowinę, ale także reagują na różne aspekty życia człowieka, prawda?
Zdecydowanie. Tutaj wiadomo, że tą nadrzędną misją wszystkich posłanych, czy sióstr zakonnych, czy księży, czy osób świeckich, bo mamy też świeckich misjonarzy, no jest głoszenie Ewangelii, ale równolegle, niesamowicie intensywnie misjonarze prowadzą zarówno działania edukacyjne, jak i działają na rzecz poprawy zdrowia, leczą, budują przychodnie, ośrodki zdrowia, więc to jest potężna praca.
Wprowadzają jakieś zasady higieny i żywienia, prawda? Wspomagają też, jeżeli chodzi o dostarczanie środków żywnościowych pewnie też. Wasza fundacja w tym jakoś uczestniczy, a więc ma pan największe tutaj rozeznanie, tak samo jak siostra, która w Kamerunie korzysta z tej pomocy waszej pewnie. Siostro?
Tak, korzystamy bardzo. Redemptoris Missio nam pomaga bardzo, nie tylko teraz, w tym czasie, gdzie jest ten koronawirus, ale już od kilkunastu lat, bo ja jestem 17 lat w Kamerunie i tak naprawdę od samego początku przysyła nam opatrunki, bandaże. Ja też jestem pielęgniarką, więc też nam stara się o to, by lekarze do mnie przyjeżdżali, dentyści, okulisty zawsze tak po prostu jest z nami. To Redemptoris Missio, by mi pomóc zorganizować dobre leczenie i z tego się bardzo cieszę, jestem bardzo im wdzięczna. za tą pomoc.
Siostro, tu siostra, tak, i siostra mi mówiła przed kilku dniami, ale też misjonarze, którzy tutaj właściwie co roku jakieś spotkanie w Radiu Maryja, szczególnie w tej audycji dla chorych, staram się zapraszać, zresztą nie tylko, mówią o tym, że pomoc medyczna głównie spoczywa na pracy pielęgniarek, prawda? Więc siostra w Kamerunie ma olbrzymią rolę do spełnienia w miejscu, w którym jest.
Tak, tak.
Kiedy mówimy Afryka, to tak jest, wydaje nam się, że dużo wiemy, prawda? Gorący klimat, bieda. Tymczasem mnie tutaj właśnie misjonarze w tych audycjach uczyli za każdym razem, że nie można traktować Afryki jako kontynent jednorodny, że w różnych krajach jest bardzo różnie.
Zdecydowanie. Tutaj pani redaktor zwróciła uwagę na szalenie istotną kwestię, bo my faktycznie w Europie postrzegamy Afrykę jako jedność. Mamy gdzieś wyobrażenie z filmów, z mediów różnego typu, że to jest bardzo jednorodna kultura, bardzo jednorodny region. Tymczasem to jest kilkadziesiąt państw, a w obrębie tych kilkudziesięciu państw są tysiące grup plemiennych, które
różnią się... Nawet panie Jacku, 59 wyczytałam.
Tak, 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 tak. A wśród tych 59 państw jest kilkanaście, kilkadziesiąt, może tysięcy grup plemiennych, które różnią się językiem, kulturą, wyznaniem, bo przeróżne animistyczne religie są, wyznania są też cały czas żywe w Afryce, więc to absolutnie nie jest, Afryka to nie jest jeden kraj, to jest bardzo zróżnicowany region, także pod kątem gospodarczym, czy politycznym, czy społecznym, bo tak, kiedy spojrzymy na przykład Republikę Południowej Afryki i porównamy ją do Madagaskaru czy Republiki Środkowoafrykańskiej, to otrzymujemy zestawienie no, szalenie różne.
Wielu problemów, tak.
Tak.
A Redemptorism i fundacja wasza, Redemptorism Misio, którym krajom afrykańskim szczególnie pomaga?
Och, my działamy w kilkudziesięciu państwach tak naprawdę. Ciężko powiedzieć, żebyśmy się skupiali na jednym, ale no choćby Kamerun, o którym wspomniała siostra.
To zaraz siostrze oddamy głos, żeby nam powiedziała bliżej o Kamerunie, ale...
Tak, ale to jest mnóstwo miejsc. Madagaskar, gdzie wybudowaliśmy również przy wsparciu słuchaczy Radia Maryja, za które serdecznie dziękuję, Przychodnie Zdrowia, Republika Środkowoafrykańska, Kenia, Tanzania, no to jest prawie cała Afryka tak naprawdę jest objęta naszą pomocą w jakiś sposób. W niektórych państwach bardziej, w niektórych ta pomoc jest w mniejszym stopniu, ale tam, gdzie są polscy misjonarze, tam staramy się być i my, i to już od 29 lat.
Ojej. Siostro, dziękuję panie Jacku. Siostro, tak mówimy ogólnie o Afryce, kraje afrykańskie. Proszę nam powiedzieć kilka takich informacji podstawowych o kraju, w którym siostra już jest kilkanaście lat.
No, ja jestem w kraju, jak już słyszeliśmy, w Kamerunie. Jestem tylko w tym kraju od 17 lat. I ten kraj w Europie nie należy do krajów skrajnie ubogich. Jednak jest to kraj bardzo ubogi, ponieważ dużo osób cierpi, szczególnie dzieci, na niedożywienie.
A tam, gdzie siostra pracuje, to jest środowisko wiejskie, miejskie, gdyby siostra mogła powiedzieć.
Znaczy się tak, że ja pracuję w takim małym miasteczku. To jest takie coś jak u nas większa wioska, można powiedzieć, nie?
Tak.
Ale mamy też drugą placówkę, bardziej w lesie, w buszu, bardziej na wschodzie jeszcze, gdzie siostry cały czas po prostu pracują wśród pigmejów i bardzo ubogich rodzin.
Na czym polega praca pielęgniarki? Bo już powiedzieliśmy, że siostra spełnia właściwie rolę lekarza, prawda? Ale jak to wygląda? Czy dużo jest osób, które codziennie chcą skorzystać, pragną skorzystać z pomocy medycznej?
W Kamerunie pielęgniarka działa tak jak lekarz. I szczególnie ja, gdzie jestem odpowiedzialna za prowadzenie przychodni, więc wszystko jest jakby, tak się mówi, prosto na mojej głowie, nie?
Tak.
Dostarczenie leków, żeby były, dostarczenie wszystkich badań do laboratorium, żeby ludziom po prostu pomagać.
To laboratorium jest pewnie w większym mieście, prawda?
Znaczy się takim miasteczku, który liczy około 15 tysięcy ludności.
Mhm.
Tak? Obszarem jest 60 kilometrów, bo to małe wioseczki też należą do tego miasta, nie?
Tak, a kto korzysta z pomocy? Czy ludzie starsi, czy dzieci? Jak to jest? Kto najczęściej?
Do przychodni przychodzą wszyscy, szczególnie właśnie z wiosek 40 kilometrów odległych od nas. I to przychodzą ludzie już tak skrajnie chorzy, można powiedzieć. Często chorują na malarię, na różne robaczyce i dzieci niedożywienie. I ci szczególnie, którzy nie mają jakby środków materialnych, bo wiedzą, że przychodnia katolicka zawsze ich wesprze i że nie odejdą bez leczenia.
Tak. Proszę siostry, taki jest też może stereotyp myślenia o rodzinie afrykańskiej, że jest to rodzina bardzo, nie wiem, może to nie jest stereotyp, ale ja tak myślę, że rodzina bardzo scalona, dbająca o członków, swoich członków. Jak to jest? Jakie ma siostra doświadczenie?
No, życie w Afryce się zmienia, szczególnie ja tu mówię Afryka, ale myślę cały czas o Kamerunie.
No
dlatego,
tak,
że
myślimy, o, tak.
Cywilizacja też idzie do przodu. Na przykład jak ja pojechałam 17 lat temu, można powiedzieć, że nigdy nie spotkałam, żeby tato niósł dziecko na ręce, żeby go pogłaskał, żeby go przytulił. Teraz już się to zmienia.
A więc to była domena kobiet, tak? Kobiety głównie zajmowały się, tak?
Raczej kobiety się zajmowały. To kobiety przychodziły do przychodni z dzieckiem. Nigdy na przykład nie widziałam, żeby przyszła cała rodzina, żeby przyszedł ojciec, matka i przynieśli dziecko. Zawsze przychodziło jeden członek rodziny, albo babcia, albo prababcia, albo jakaś kuzynka, ale nie ma tak jak u nas, że matka i ojciec jest tak bardzo zatroskany o swoje dziecko. Tego w Afryce, no może są tam jakieś przypadki, ale bardzo małe. Ja się spotykam raczej z takimi przypadkami, gdzie no jest trudno widzieć, że ojciec i matka tak bardzo kocha to dziecko. Mm-hmm. A szczególnie jak przychodzą dzieci, rodzice z dziećmi niedożywionymi.
Może
gdzie
to
się
też
pytam,
wynika,
gdzie to dziecko było, no to najczęściej matka odpowiada albo wujek czy ciotka, że chciała odstawić od piersi, więc przyniosła do nas, a jesteśmy kuzynami. Żeby to dziecko zostało, żeby nie płakało, żeby miała spokój, żeby właśnie nie chce nim opiekować. No to dla mnie takie podejście jest bardzo jakby przykre, nie? Że matka w tym czasie, gdy dziecko najbardziej potrzebuje takiej czułości, otwartości i żeby ono poczuło, że matka go kocha, to matka go jakby odstawia daleko
od siebie. Siostro, czy to nie wynika z tego, że jest bieda, że rodzice, jest wiele dzieci w domu i rodzice nie mają środków, żeby te dzieci wyżywić?
Tak, to jest przede wszystkim ten problem.
No tak.
Czasem matka jest młoda, też chce chodzić do szkoły, więc po prostu, żeby dziecko nie przeszkadzało, no to oddaje do dalszej rodziny.
A więc później po prostu jest wczesne macierzyństwo też, tak?
Tak, bo nie czuję tego macierzyństwa jakby jeszcze ani fizycznego, ani duchowego, więc chcę się pozbyć tego dziecka, bo jej zależy bardziej na maturze czy na uczeniu się niż na wychowaniu dziecka.
Tak. Proszę siostry i proszę pana Jacka, panie prezesie, jak państwo widzą teraz te kraje, bo kiedy się czyta różne doniesienia czy artykuły, to biją one na alarm, że w Afryce może wybuchnąć koronawirus, że może pochłonąć dużo ofiar.
Tak, to jest skomplikowana bardzo sytuacja i sprawa z koronawirusem w Afryce, bo kiedy spojrzymy na mapę zachorowań, to wydaje się, jakby tego problemu w Afryce nie było.
No
mamy ledwie kilkaset przypadków na Madagaskarze, mamy w Kamerunie mamy niecałe 6000 przypadków, w Republice Środkowoafrykańskiej niecały 1000, więc wydaje się przy tym, jak to duże państwa, że to jest bardzo niewiele, ale kiedy się zastanowimy głębiej,
dlaczego?
No to właśnie pojawia się pytanie dlaczego. No i pierwsza rzecz, to fatalny system opieki zdrowotnej w wielu afrykańskich państwach.
Tak.
Testy na koronawirusa są drogie. W wielu państwach są niedostępne. W Zambii świecka misjonarka, z którą współpracujemy od lat, mówiła, że tylko w stolicy na początku robiono testy i to tylko wybranym, nielicznym osobom, bowiem po prostu testów fizycznie nie było. Więc ta niewielka ilość przypadków o których wiemy oficjalnie, wynika przede wszystkim z tego, że tych testów nie ma, że te testy nie są przeprowadzane, a nie z tego, że tam ludzie nie chorują. Więc tutaj to może nas troszkę zakłamywać i odwracać uwagę od tego, że pandemia dla Afryki może być naprawdę potężnym problemem. A co ważniejsze, nie tylko dla Afryki, bo kiedy my już w tych bogatszych rejonach świata, w Europie, w Ameryce, w miarę ustabilizujemy sytuację, to Afryka może być cały czas, jeśli zostanie bez pomocy, cały czas źródłem
zapalnym,
nowych zakażeń.
Tak,
tak, więc tu musimy mieć to na uwadze. Sytuacja z pandemią w Afryce rodzi bardzo dużo problemów, przede wszystkim tych zdrowotnych, ale też nie tylko, bo kiedy pozamykano miasta, kiedy pozamykano granice państw, pojawiły się dodatkowe problemy, choćby głód, choćby problem z niedożywieniem. Sąsiadujący z Kamerunem, w którym pracuje siostra, Republika Środkowoafrykańska. Niesamowicie ubogi kraj, dotknięty wojną domową od nastu już lat tak naprawdę, więc fatalna sytuacja tam. Czegoś takiego, co widziałem w Republice Środkowoafrykańskiej, nie widziałem nigdzie indziej w Afryce. To dramatyczne sytuacje, a teraz przez tą pandemię sytuacja jest jeszcze gorsza, bo zamknięto granice państwa i ludzie w Republice Środkowoafrykańskiej, nawet misjonarze, nie mają skąd pozyskiwać jedzenia, nie mają gdzie pojechać na zakupy. Ci, którzy mieszkali przy granicy z Kamerunem, wszystko kupowali właśnie w Kamerunie. Teraz takiej możliwości nie mają i przed nimi rozpościera się wizja głodu, więc to jest potężny problem.
A jak jest, panie Jacku i siostro, jak jest z pomocą? Czy te organizacje światowe, które zwykle pomagały krajom ubogim, czy one działają? Bo gdzieś tam wyczytałam, że wiele organizacji się odsunęło od Afryki. Że zostały tylko te organizacje skupione wokół kościoła, czy tak?
Najpierw pojawił się uzasadniony strach i właściwie tutaj też się nie ma co dziwić, że wiele organizacji ewakuowało swoich wolontariuszy, kiedy to jeszcze było możliwe. No bo nie ma co ukrywać, możliwość pomocy takiemu wolontariuszowi na miejscu była
słaba,
czy pracownikowi organizacji pozarządowej była niemożliwa, więc dużo organizacji faktycznie wróciło ze swoimi działaniami do Europy jeszcze przed zamknięciem granic chociażby. Misjonarze również otrzymali taką możliwość, taką propozycję powrotu do Europy, ale co absolutnie niesamowite i co świadczy o tym, że to są cisi bohaterowie wszystkich takich skrajnych, krytycznych sytuacji, misjonarze zostali ze swoimi podopiecznymi, zostali w swoich ośrodkach misyjnych i tam pomagają.
Panie Jacku, tutaj zrobię taką małą dygresję. Kiedy pytałam pana o główny cel tej audycji, to pan na pierwszym miejscu wymienił właśnie postawę misjonarzy w krajach misyjnych.
Tak,
teraz obecnie.
Tak, bo to jest coś unikatowego, proszę państwa, pani redaktor. Misjonarze to są osoby, które wtedy, kiedy się dzieją najgorsze rzeczy, wtedy, kiedy wszystkim pojawia się w głowie pomysł, żeby uciekać jak najdalej, jak najszybciej, to misjonarze zostają i pomagają ludziom, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Czy to wojna w Republice Środkowoafrykańskiej, czy to tajfuny na Madagaskarze, czy to pandemia koronawirusa teraz w Afryce. Misjonarze są, trwają i pomagają i potrzebują naszej pomocy tutaj z Polski, z Europy, żeby móc to cały czas jak najlepiej robić.
Przykładem jest też siostra, z którą dzisiaj gościmy, siostra Nazariusza, która przebywa na urlopie zdrowotnym w kraju, ale już chce wracać do Kamerunu, siostro.
Tak, bardzo bym chciała wrócić do Kamerunu, bo już jestem praktycznie po wszystkich badaniach i nabieram siły i mam nadzieję i taką ufność Panu Bogu, że jednak to się stanie, że granice zostaną otwarte i że będę mieć na tyle sił i wyniki kontrolne będą bardzo dobre, że będę mogła powrócić.
A siostro, a ma siostra jakieś informacje z Kamerunu, jak tam sytuacja
tak,
teraz?
Cały czas jestem w kontakcie z moją współsiostrą, która mnie zastępuje w przychodni.
Tak.
I właśnie w tym naszym miasteczku koronawirus się tak rozpoczął od 4 czy 5 dni. Zostało przetestowanych 70 osób, z tym 35 jest zarażonych i dwie osoby już zmarło.
To znaczy na połowę przebadanych, liczbę przebadanych, połowa to była osoby zakażone.
Tak, tak. Tylko trzeba też wziąć pod uwagę, że badają się tylko ci, którzy mają pieniądze i którzy mają dostęp jakoś, a ci biedni ubodzy nie podejmą się badania, bo właśnie jak mówił pan Jarek, te badania są bardzo drogie.
Tak, tak.
A jeszcze właśnie dopytywałam mojej współsiostry i w tym momencie jeszcze przychodnie katolickie, przychodnie prywatne nie mogą nawet wykonywać tych testów, tylko trzeba wszystkich odsyłać do szpitala państwowego.
Tak.
Tak. W wielu miejscach w Afryce będą umierać ludzie i nawet nie będą wiedzieli, że to COVID-19, tak?
Dokładnie.
Mówi się, panie Jacku i siostro, że Afryka przetestowała jak gdyby różne, nie wiem, pandemie, może to za duże słowo, bo przecież i była i SARS, i Ebola, że powinna sobie radzić w związku z tym.
Tak, no.
Że powinna sobie radzić, właśnie, ale czy sobie potrafi radzić, to już jest drugie pytanie.
Jeszcze pozostaje kolejna kwestia, bo w przypadku eboli, ebola była właściwie zamknięta tylko na obszarze północno-zachodniej Afryki, bardziej trochę też centralnej Afryki i wtedy z całego świata do Afryki na walkę z ebolą szły środki, szły siły, żeby tylko ta ebola się stamtąd nie wydostała, żeby nie stała się problemem reszty świata. Teraz, kiedy koronawirus, kiedy COVID-19 jest problemem ogólnoświatowym, nikt nie ma ani pieniędzy, ani sił, ani środków, żeby je w takiej ilości do Afryki i na taki obszar do Afryki wysyłać, więc tu się pojawia kolejny problem.
Ani pewnie pomysłu, bo przecież tak myślę sobie o naszym kraju, że głównym takim panaceum na COVID, na koronawirus była izolacja, prawda? I wzywano nas do izolacji. Natomiast w Afryce mówi się, że nie jest to możliwe, dlatego że ludzie nie mają środków finansowych, żeby pozostać, tak jak my, 2 miesiące prawie w domach, prawda? Że muszą wychodzić, muszą pracować.
Tak. To jest też inna kultura, to nawet nie raz, że to są środki finansowe i tak dalej, ale dwa, że to jest kwestia jeszcze świadomości i kultury.
Właśnie,
ludzie
tak.
Tam są, tak uogólniam oczywiście w ogromnym zakresie, ale ludzie w Afryce są w bliższych ze sobą, mam wrażenie, społecznych relacjach. Więcej czasu spędzają w grupach, więcej czasu spędzają...
Życie wspólnotowe jest takie bardziej popularne.
Więc to może być problem. A druga sprawa, no to kwestia świadomości i edukacji, gdzie no nawet w Polsce wielu osobom jest ciężko zrozumieć, jak groźny może być koronawirus. Sami widzimy na ulicach miast, że wiele osób się nie do końca stosowało do zaleceń czy zakazów. A co dopiero tam, gdzie edukacja jest na niskim poziomie, no tam ta świadomość jest jeszcze mniejsza, więc no tu pojawia się duży problem. Nie wiem, czy siostra się ze mną zgodzi.
Siostro?
Tak, zgadzam się, dlatego że jakby w Afryce rodzina w Kamerunie to są sąsiedzi i wszyscy. Na przykład co z tego, że dzieci nie chodziły do szkoły, jak one się gromadziły wspólnie na zabawy, na tańce, na wieczorem zawsze są te dyskoteki, tak, takie afrykańskie, nie w takim wymiarze jak w Europie, ale po prostu ludzie są rzeczywiście razem. I dlatego to, wiesz, z miasta na przykład dużo ludzi z miasta przyjeżdżało na wieś, żeby się chronić. A kto wie, czy już nie byli zarażeni. I teraz są skutki tego.
Tak. Tym bardziej, że mówi się, że COVID, koronawirus przyszedł do nas z Chin, a no wiemy, że w Afryce Chiny mają bardzo duży udział w gospodarce.
Tak. W Kamerunie bardzo gospodarka chińska, można powiedzieć, się rozwinęła. Jest bardzo dużo nowych powstaje z tak zwanych société, czyli po prostu spółek i leśniczych, i po prostu ten cały internet, wszystko to wszystko Chińczycy
przejmują, tak.
Tak.
Proszę Państwa, drodzy Państwo, może przypomnę temat dzisiejszy. Drodzy Państwo, słuchają Państwo Radia Maryja. W Radiu Maryja w audycji dla chorych rozmawiamy dzisiaj o sytuacji w krajach misyjnych, w krajach afrykańskich w dobie pandemii. Naszymi gośćmi są siostra Nazariusza ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusa Pana, pielęgniarka, misjonarka w Kamerunie, która obecnie przebywa na urlopie zdrowotnym, oraz pan Jacek Jarosz z Fundacji Redemptoris Missio, wiceprezes tej fundacji. Może powiedzmy teraz, już mamy 13:28, ale powiedzmy jeszcze o formach pomocy. Panie Jacku, czy wasza fundacja już jakoś reaguje na tę sytuację, która jest?
Od samego początku epidemii, kiedy tylko zaczął się problem, zaczęliśmy kierować pomoc zintensyfikowaną dla misjonarzy i robimy to cały czas, bo potrzeby są cały czas ogromne i skupiamy się na dwóch tak naprawdę rzeczach. Pierwsza to pomoc w walce z samą pandemią, z samą chorobą. Pomoc w zakupie leków, środków ochrony dla personelu medycznego, wszystkich tych medycznych rzeczy, czy tutaj dofinansowanie respiratorów, taka pomoc stricte do walki z chorobą. A druga gałąź, którą tutaj prowadzimy, to jest pomoc w walce z epidemią głodu, tak to nazywamy, tą epidemią, nową epidemią, która towarzyszy koronawirusowi. Więc tutaj intensywnie działamy i oczywiście zwracamy się do wszystkich Państwa o pomoc. Można się z nami kontaktować telefonicznie od poniedziałku do piątku. Ja za chwilkę może numer podam, jeśli pani redaktor się zgodzi.
Może, panie Jacku, może pod koniec naszej rozmowy, dobrze? Podamy, a później jeszcze
dobrze.
Na końcu audycji, dobrze?
Dobrze?
Podamy jakieś możliwości kontaktu i z waszą fundacją, i może z siostrą, jeżeli siostra zechce jakiś z kimś może porozmawiać, i może ktoś chce wesprzeć siostrę. Także pod koniec audycji podamy telefony. Czy ta pomoc, panie Jacku, Fundacji Redemptoris Missio kierowana jest do konkretnych krajów? Pan już wymienił kilka krajów, prawda?
Tak, wspieramy bardzo dużą grupę misjonarzy teraz, bo...
A więc kierujecie do misjonarzy, nie tyle do krajów.
Tak, kierujemy do misjonarzy, bo wiemy, to nam daje taką gwarancję,
no
że
właśnie,
te
tak.
pieniądze, te środki, które rzeczywiście przekażemy, one
będą
zostaną wykorzystane
właściwie.
W ten najlepszy
tak.
sposób. Tak,
tak.
tak. No misjonarze, tak jak siostra, no są kilkanaście, niektórzy kilkadziesiąt lat w tych środowiskach, w których żyją, więc znają problemy, wiedzą, kto najbardziej potrzebuje pomocy, znają infrastrukturę, wiedzą, jak się poruszać w przepisach prawa. No, są po prostu ekspertami, naszymi ambasadorami tak naprawdę tam na miejscu, więc my w Redemptoris Missio kierujemy pomoc do nich, a oni kolejno tą pomoc
oni
dalej
już wiedzą,
rozwijają.
Jak to wykorzystać. Tak.
Oczywiście też wspieramy swoją wiedzą medyczną, bo w Redemptoris Missio od początku działamy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, więc tutaj mamy bazę lekarzy, tą wiedzę medyczną rozbudowaną, więc staramy się też merytorycznie wspierać misjonarzy, ale tutaj ta kwestia rozdysponowania środków zawsze jest po ich stronie w największej mierze.
Tak.
Jeżeli mogę, to chciałam dorzucić, że właśnie dziękuję bardzo Redemptoris Missio, że wybrało między innymi krajami Kamerun, że my możemy korzystać z tej pomocy od nich, dlatego że z ministerstwa nie zawsze nam się to udaje, bo jak mówiłam wcześniej, nie jesteśmy jako Kamerun wytypowani jako kraj ubogi. Ale też
Chociaż jest ubogi.
Pan Jarek mówił, że dla misjonarzy, tak, ale też Redemptoris Missio w tym momencie nam pozwoliło, że pomoc przychodzi do nas misjonarzy, ale my możemy się dzielić z tymi przychodniami w Afryce, gdzie widzimy, że jest potrzeba, gdzie nie mają innej pomocy. Także to po prostu wszystko przychodzi i naprawdę ta pomoc dociera do tych, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za to.
Tak.
Ja tu dodam tylko może jeszcze, jeśli mogę,
proszę.
Że nawet te państwa, które są na liście, choćby pod kątem PKB, na mieszkańca, na samym końcu są naprawdę najuboższe, nawet one często nie znajdują się na liście ministerialnej, z którego to ministerstwa pomoc dla krajów globalnego południa płynie, więc tutaj nie tylko Kamerun, ale wiele państw, w których ta sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna, również takiej pomocy oficjalnej nie może otrzymać, więc to jest tym bardziej ważne.
No właśnie.
Proszę Państwa, ale ja wyczytałam, że te państwa afrykańskie różnie reagują na tę sytuację oczywiście, ale też sobie próbują radzić. Na przykład Madagaskar, powiem, wyprodukował własne lekarstwo ziołowe, które też stara się jakoś tak przesyłać czy do innych krajów, chociaż to lekarstwo nie jest testowane, nie wiadomo, jaką ono ma skuteczność medyczną.
Tak, to jest delikatny bardzo temat, pani redaktor, bo no tutaj te kwestie medyczne rzeczywistej skuteczności preparatów zdrowotnych, procesu ich kontroli, sprawdzania, to są bardzo skomplikowane i drogie rzeczy i z dużym sceptycyzmem podchodziłbym do skuteczności tutaj takich leków, które są ogłaszane jako panaceum na wszelkie zło i problemy. Raczej z takim dystansem powinniśmy do tego podchodzić i sceptycznie traktować. Oczywiście nie mówię, że to nie ma prawa działać, ale raczej powinno się traktować takie ogłoszenia bardzo chłodno.
Może pozytywnie.
Dopóki one nie są oczywiście potwierdzone przez międzynarodowe środowiska naukowe, no medyczne, tak, nie są przebadane według tych standardów, które cały świat obejmują.
Tak. Drodzy Państwo, moi drodzy goście, czy Państwo chcieliby jeszcze jakiś może wątek w tej audycji rozwinąć? Czy coś ważne jest jeszcze, żeby dopowiedzieć?
Może istotne wydaje mi się podkreślenie, jak poważnym problemem jest sam COVID, sama ta choroba, bo troszeczkę tutaj żyjąc w Europie mamy takie wrażenie, że już się problem z koronawirusem skończył i że ten problem już nie jest aktualny, a tymczasem cały czas warto mieć na uwadze, że istnieje duże zagrożenie, że ten wirus jest w środowisku i że cały czas musimy o nim pamiętać zarówno w kontekście krajów misyjnych, jak i tutaj w Polsce. Mimo tego, że już są rozluźniane te wszystkie obostrzenia, to cały czas powinniśmy się mieć na uwadze, pamiętając oczywiście o tych, którzy potrzebują pomocy w dalekich, odległych regionach świata.
To ja jeszcze...
Proszę, siostro.
Jeśli mogę, to ja jeszcze chciałam dodać i poprosić i podziękować za każdy przejaw życzliwości, a szczególnie modlitwy. Bo w tych trudnych sytuacjach no modlitwa jest taką bazą dla nas misjonarzy, że potrafimy te wszystkie problemy przezwyciężyć dzięki pomocy finansowej, ale właśnie też dzięki pomocy właśnie tej duchowej, gdzie ten char ducha w nas się pogłębia dzięki temu, że tyle ludzi się za nas modli.
Tak, to my w tych audycjach, szczególnie właśnie kiedy rozmawiamy z misjonarzami, zawsze to powtarzamy, że jeżeli nie możesz wspomóc finansowo, wspomagaj modlitewnie albo i razem, prawda? Bo to jest niezwykle, niezwykle wspierające, niezwykle umacniające misjonarzy. Często misjonarze mówią, że czują, że modlitwa ich niejako
tak
niesie, mówiąc.
Ale ponieważ tu mówimy dla chorych, to też chciałabym bardzo tak od mojego serca poprosić tych wszystkich chorych, żeby swoje cierpienia, swoje trudy ofiarowali dalej za misjonarzy, bo na pewno ją ofiarują, ale żeby jeszcze ofiarowali, żeby się nie zniechęcali, że może mają mało wiadomości o misjonarzach, tylko żeby po prostu ofiarowali to wszystko, co ich dotyczy, co ich spotyka.
Tak, dziękuję bardzo. Może Państwo, jeżeli Panie Jacku, może proszę podać może kontakt do Waszej fundacji, może mailowy, może
dobrze,
stronę internetową.
Jak najbardziej. Tutaj numer telefonu nasz fundacyjny bardzo serdecznie polecam do kontaktu. Można dzwonić pod ten numer od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 najlepiej. I ten numer to 609 210 184. 609 210 184.
Jeżeli ktoś chce pomóc, to najlepiej skontaktować się telefonicznie i formę pomocy na pewno się mu zaproponuje tej osobie,
tak,
która...
Oczywiście można też wejść na naszą stronę internetową, stronę Fundacji Redemptoris Missio. Adres tej strony jest bardzo prosty: medycynamisjach.org. i tam więcej informacji o zarówno walce z epidemią głodu, jak i wsparciem misjonarzy w walce z samą chorobą można znaleźć. medycynamisjach.org. Serdecznie zapraszam.
Panie Jacku, bo mówimy tutaj bardzo, zresztą raz w roku staramy się mówić o waszej fundacji, staramy się ją jakoś tak prezentować, ale czy jeszcze pan ma jakieś rozeznanie, czy polskie jakieś organizacje, szczególnie te skupione wokół kościoła, czy wspomagają misjonarzy?
Ja.
Tak, siostra?
Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że na przykład Ruth Maitri bardzo nam też pomaga, na przykład mojej współsiostrze, która pracuje w edukacji. Też jej pomaga właśnie z walką z koronawirusem.
Mm-hmm. Panie Jacku, tak dziękuję.
Tak, no, my na co dzień współpracujemy z wieloma organizacjami, zarówno tymi pozarządowymi, jak i edukacyjnymi. Wspomniałem o Uniwersytecie Medycznym, o Klinice Chorób Tropikalnych chciałbym również wspomnieć, więc tutaj ta współpraca na rzecz pomocy jest bardzo duża. Z fundacji, które także działają, współpracujemy z Krakowską Fundacją, z Polską Fundacją dla Afryki stamtąd, więc no jest organizacji, które działają na rzecz misjonarzy, kilka w Polsce, kilka takich prężnych, ale tutaj też apeluję do państwa, żeby zawsze, zanim się wesprze organizacja, jakieś działania, żeby zawsze sprawdzić, czy to stronę internetową właśnie, czy zadzwonić, zweryfikować, zapytać o te formy pomocy, żeby mieć pewność, że faktycznie ta pomoc, którą chcemy przekazać, trafi w dobre ręce i zostanie wykorzystana no tak, jakbyśmy
sobie
tego
życzyli
chcieli.
Tego, tak.
To jest bardzo ważne też. My też nie możemy zapomnieć o siostrach klaweriankach, które też bardzo dużo pomagają misjonarzom.
Moi drodzy goście, 39 minut po 13:00, oddamy teraz głos radiosłuchaczom, będą nasi radiosłuchacze mieli szansę może dopytać jeszcze o państwa, o jakieś sprawy, które jej interesują, może właśnie zweryfikować to, co pan Jacek mówi, że trzeba weryfikować jakieś informacje, żeby ta pomoc, którą udzielamy, żeby ona rzeczywiście służyła ludziom potrzebującym. Zgodzą się państwo, żebyśmy porozmawiali teraz ze słuchaczami?
Z największą ochotą to rozmowy ze słuchaczami na antenie. To jest moja ulubiona część tak naprawdę goszczenia u pani redaktor.
Tak. Więc drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj na temat pomocy krajom misyjnym, pomocy krajom afrykańskim w dobie koronawirusa. Naszymi gośćmi jest pan Jacek Jarosz, wiceprezes Fundacji Redemptoris Missio oraz siostra Nazariusza Żuczek ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusa Pana, która jest pielęgniarką, misjonarką w Kamerunie. Mogą państwo telefonować do nas, rozmawiać z gośćmi naszymi, nasze telefony 56 to numer kierunkowy 655 23 55 i 655 23 56. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy, kierunek to 4856 i numery 655 23 33 i 655 23 66. W oczekiwaniu na państwa telefony zapytam siostrę, bo szczerze powiem, kiedy dowiedziałam się, że siostra jest ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusa Pana, to powiedziałam siostrze, że pierwszy raz usłyszałam taką nazwę zgromadzenia. Tak. Mogłaby siostra kilka słów powiedzieć?
Tak. Zgromadzenie Sióstr Duszy Chrystusowej, czyli naszym takim głównym celem i założeniem Matki Założycielki było, żebyśmy niosły Jezusa żyjącego w duszy dla każdego człowieka i żebyśmy widziały Jezusa w każdym człowieku. I to, co robimy, zawsze żebyśmy miały tą intencję, że robimy dla Jezusa. To jest bardzo trudne, tak. Ale daje dużo radości i takiego pokoju wewnętrznego i mobilizuje, że ten drugi człowiek, który stoi przede mną, Nawet gdy on nieraz jest zdenerwowany na mnie, to jest w nim Jezus i go powinnam kochać, powinnam się odnosić życzliwością do niego, tak bym się odnosiła do Jezusa.
Siostro, mamy telefon, będziemy kontynuować pomiędzy telefonami te informacje o zgromadzeniu, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję bardzo do tej pory, to co do tej pory. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do siostry z Kamerunu, tam tak. Ode mnie jest misjonarz, ksiądz Krzysztof Pazio, może siostra zna?
Bardzo dobrze znam.
O no, Marianin. Proszę.
Oj, no, to proszę siostry, proszę od nas pozdrowić.
Od nas kogo? To znaczy od kogo?
Od Biartypor i od całej parafii z Węgrowa.
Dobrze.
No i życzymy w tamtym roku ksiądz był tutaj w Polsce i prawdopodobnie też sporo zebrał pieniążków. I nie wiem, czy tam ktoś mówił, czy to prawda, ale że dostał ciągnik.
O, tak, proszę.
Tak, pracuje. Już kończy budowę kościoła.
Tak? No to życzymy naprawdę, życzymy wszystkiego dobrego i żeby wszystko się powiodło i żeby jak najdłużej prowadził misję.
Dziękuję bardzo, przekażę.
Tak, dziękujemy bardzo pani. Siostro, waszą założycielką jest matka Zofia Tajber. Może siostra powiedzieć kilka słów o założycielce?
Tak. To matka założycielka urodziła się w 1890 roku, a zmarła w 1963, 28 maja. I...
Tak. Siostro, ja wyczytałam, bo oczywiście jak siostra mi powiedziała nazwę zgromadzenia, to weszłam na stronę internetową i wyczytałam. Przeczytałam między innymi takie słowa, bo pomyślałam sobie, no skąd siostra na misjach, skoro to nie jest zgromadzenie misyjne. Ale wasza matka mówiła, że jak boli cię to, że nie wszyscy znają Boga, żyjesz w Polsce, niech twoja myśl zwróci się do tych krajów, w których mieszkają osoby nieznające Boga. W ten sposób również możesz pomagać, możesz być misjonarzem.
Tak.
Drodzy Państwo, tak?
Takiej myśli i takiej otwartości na działanie Ducha Świętego matka Zadzielka była pewna, że dobre myśli docierają zawsze do każdego człowieka.
Siostro, mamy telefon, dobrze? Odbierzemy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam się zapytać siostry, czy zna naszego misjonarza, co się nazywa Mateusz Dziedzic. On tam gdzieś niedaleko Kamerunu pracuje i czy nieraz mówi o Kamerunie, czy go siostra zna?
Nie wiem, czy on jest w Centralnej Afryce.
Tak, on jest, tak.
On jest w Afryce taki, no środkowej, w każdym razie on był porwany.
Tak, on nie jest w Kamerunie, on jest w Centralnej Afryce, ale przyjeżdża do sióstr, dominikanek, bo tam są blisko granicy z Centralną Afryką.
Tak, jak kiedyś proszę go pozdrowić. I
ja osobiście go nie znam.
I modlimy się za niego, bo on był porwany i tak my się modliły bardzo za niego, żeby on odzyskał wolność i odzyskał.
I odzyskał, a więc siła modlitwy.
Tak, to Bóg zapłać za wszystko.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, mogą Państwo kontaktować się z siostrą i z panem Jackiem. Panie Jacku?
Tak, jestem cały czas. Jak
mamy czas,
zachęcam.
Nie mamy w tej chwili telefonu, więc można wykorzystać ten czas jeszcze jakoś.
Tak, ja tutaj chciałbym do telefonu ostatniego nawiązać. Rzeczywiście ksiądz Mateusz, miałem okazję poznać księdza Mateusza w Republice Środkowoafrykańskiej. Niesamowita postać i niesamowita odwaga. Znowu przykład tego, jak wspaniałymi ludźmi są misjonarze. Tutaj w obliczu porwania przez rebeliantów w Republice Środkowoafrykańskiej okazał się niesamowitą odwagą. Opowiadał o tym wydarzeniu i wspominał, że byli wtedy we dwójkę. On i ksiądz, który pomaga mu również w posłudze pomagał mu wówczas również w posłudze na parafii i wtedy rebelianci chcieli zabrać ich obu i on stanął tutaj twardo i powiedział, żeby jego wzięli, że on tutaj pójdzie z nimi, ale żeby zostawili tego młodego księdza, żeby jemu tej traumy oszczędzić. Więc tutaj ta historia z porwaniem w Republice Środkowoafrykańskiej przez rebeliantów też nas uczy tego, jak odważnymi ludźmi potrafią być misjonarze.
Tak. Panie Jacku, powiedzmy może, jak można waszą fundację wesprzeć. Już mówiliśmy o wsparciu finansowym, ale czy jakoś, czy już mamy telefon, więc to pytanie jest po telefonie, dobrze?
Dobrze.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Romualda z diecezji Ełckiej. Właśnie przysłuchując się audycji, chciałam się też podzielić swoim doświadczeniem takiej pomocy, bo biorę od kilkunastu lat udział w tak zwanej adopcji serca.
O właśnie, tak.
I właśnie przez Stowarzyszenie Ruchu Majtry w Gdańsku. I to stowarzyszenie bardzo sobie chwalę, ponieważ tak jak tam prezes, pan tak, Jacek, mówił o tym, że zawsze trzeba sprawdzić, co to za stowarzyszenie, co to za fundacja. Ja mam bardzo dobre doświadczenie z tą fundacją, ponieważ zawsze przysyłają na koniec roku jak gdyby rozliczenie. A jeśli chodzi o konkrety, to miałam pod opieką najpierw trójkę dzieci, wysyłałam te odpowiednie kwoty tam w przeliczeniu dolarów na nasze złotówki. Niektóre dzieci już zakończyły szkołę, to była pomoc dla dzieci uczących się. I właśnie też w Kamerunie miałam, z tym, że to były siostry pasjonistki. Mam w tej chwili dziewczynkę, małą dziewczynkę, to jest Kamerun, siostry pasjonistki, siostra Tomasza. Te dzieci piszą do mnie listy, ja też wysyłam życzenia i to jest takie dla mnie, już jestem emerytką, moje dzieci są dorosłe i dla mnie takie jest wspaniałe doświadczenie.
Dzieci.
Ponadto jeszcze chcę powiedzieć, że też zachęciłam osoby, koleżanki i też właśnie podjęły tą duchową adopcję. W tej chwili mam dwoje dzieci, chłopaka, który się średniej i tą małą dziewczynkę, a dwoje już właśnie zakończyły naukę. Tak tylko pobieżnie chciałam nie zajmować więcej czasu.
Proszę nie, proszę, może pani zająć czas, dlatego że dzisiaj jest mniej telefonów, bo temat taki specyficzny, powiedziałabym. Proszę powiedzieć, dlaczego pani zdecydowała się na adopcję?
To znaczy, był taki czas, taka się pustka zrobiła, pracowałam jeszcze, a dzieci już moje dorosły, mąż zmarł. Też miałam taką dość dobrą, jak gdyby, finansową sprawę, ponieważ pracowałam, miałam zamknąć drzwi, bo tam jeszcze córka, mam niepełnosprawną córkę. Chciałam właśnie w jakiś sposób pomagać. Nie wiedziałam, jak tu w Polsce też jest dużo biednych dzieci. Niektórzy mi mówili, przecież w Polsce to też biedne są dzieci. Ale jako słucham zawsze Radia Maryja, oglądam programy i filmy i jak popatrzę na te biedne, głodne dzieci tam w Afryce, to myślę, przecież te nasze dzieci zawsze mają pomoc, mają rodziców, a jak nie rodziców, to są domy dziecka, gdzie zabezpieczają ich. Tu mam obok bloku dom dziecka, gdzie jest pełne zabezpieczenie, wyżywienia, też ubrań a tam jest inaczej. To takie było pory w serca, a potem już tak zostało. Kończyły, jedne dzieci odchudziły, drugie pisałam, że mogę przyjąć też. W tej chwili mam dwoje, bo już jestem na emeryturze, trochę mniejsze te dochody, ale stać mi właśnie, żeby jeszcze wysyłać. To są nieduże kwoty, mogę zachęcić wszystkich, jeśli ktoś słucha. Ja wysyłam na tych dwoje dzieci 140 zł miesięcznie, bo tak siostry piszą, ile, jeśli coś tam wzrasta, to wtedy ja muszę podwyższyć tę kwotę. To myślę, że wiele osób mogłoby taką kwotę przysyłać.
Ważna jest stałość. To tyle też, może. Prawda, stałość pewna, bo te dzieci mogą na przykład dzięki tej pomocy uczyć się, prawda?
Tak, to jest stała, tak jak podejmie się to adopcję, to jest stała. Co miesiąc wysyłam, pamiętam o tym, tak jak pamiętam opłacić czynsz, tak samo to wysyłam, bo to jest najważniejsze. No i właśnie siostry tłumaczą te małe listy, oni piszą tak pięknie, zwracają się moją mamą, czy kochani rodzice, bo nie zawsze nie wiedzą, przysyłają swoje zdjęcia. W tej chwili mam zdjęcie dziewczynki, pięknie, ślicznie ubranej, bo to pewno siostry dbają tak, także wzruszam się, jak dostaję te listy i w miarę możliwości, czasu, mimo że jestem na emeryturze, ale jeszcze staram się troszeczkę pomagać.
Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie. Tu siostra pewnie chce się jakoś odnieść do tego.
Ja bym chciała się podziękować za tą pomoc adopcji serca. Ona naprawdę jest bardzo dobra i konieczna i dzięki tej pomocy dzieci mogą dostać wykształcenie I ja też korzystałam z tej adopcji serca z Majtli na początku. Teraz już niektórzy są po studiach, już mają pracę i to jest taka wielka radość właśnie, że te osoby już nie będą tak cierpieć. I co jest jeszcze dla mnie takie ważne i bardzo pozytywne, że te osoby, które otrzymały pomoc w adopcji serca, teraz potrafią się dzielić z innymi, ale nie z rodziną, tylko z całkiem osobą w świecie, poza rodzinną. I to mnie tak bardzo po prostu cieszy i raduje serce, że te osoby, które doświadczyły pomocy, umieją tą pomoc dawać innym.
Mają postawę taką wdzięczności. Dziękuję bardzo, siostrze. Odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewico.
Teraz i zawsze.
Mirosława z Bytomia mówi. Właśnie ja nie wiem, chyba o tą Zofię Tajber ja bym chciała się siostry spytać, bo ta siostra, no, 50 razy wieczny odpoczynek w intencji dusz czystowych i później drugie 50. Czy to jest ta sama Zofia Tajber? Siostra zna?
Halo?
Pomodlitwę.
Siostro?
Jak 50 razy do dłuższej sody, nie, to jest chyba pani
pomyliła. Tak, 100 razy wieczny odpoczynek i właśnie ma w modlitewniku modlitwa i pokuta właśnie, że Zofia Tajber założyła tą modlitwę. Chciałam się spytać, czy to właśnie ta sama osoba?
Siostro?
Nie wiem. Nie
siostra,
siostra
nie
tak?
Zna takiej modlitwy.
Trudno mi powiedzieć.
Aha. Tak. Aha. Tak, dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie, dziękujemy. Dziękujemy, drodzy Państwo, jeszcze można zatelefonować. Panie Jacku, ja wracam do Pana z tym pytaniem, czy oprócz pomocy finansowej i modlitwy jakoś jeszcze, nie wiem, działacie, współpracujecie z wolontariuszami, czy...
Tak, ja pani redaktor pozwolę sobie tylko się odnieść do tego przedostatniego telefonu powiedzieć, że mnie niesamowicie uradował, bo my się często spotykamy w codziennej pracy z takimi oskarżeniami, trochę z takimi czasami nieprzyjemnymi słowami, że po to wy tam pomagacie gdzieś daleko
kiedy
w Afryce,
skoro
u nas jest bardzo potrzebna pomoc. Dlatego tutaj nie wchodząc w szczegóły, bardzo serdecznie dziękuję także za taki głos, że no mimo tych opinii potrafimy gdzieś tutaj w Polsce również wznieść się ponad to i pomagać tym ubogim ludziom z odległych rejonów. My co prawda w Redemptoris Missio nie prowadzimy adopcji serca pojedynczych osób, ale prowadzimy adopcję szkoły.
Panie Jacku, tutaj, przepraszam, tak? Odbierzemy telefon, dobrze?
Oczywiście, oczywiście.
Tak, słuchamy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem pełna podziwu dla siostry z Kamerunu. I moim marzeniem też jest pojechać do Afryki na misję. I to jest moje marzenie od dawna. I na razie żyje mój mąż i moja mama ma 95 lat i nie mogę ich opuścić. Ale może Jezus Chrystus pomoże mi, że w przyszłości pojadę do Kamerunu czy do Afryki, do innego kraju i będę mogła zrealizować swoje marzenie.
Proszę pani, ja myślę, że można być misjonarzem też na odległość, siostro, prawda? Wspomagając.
Tak, nasza matka założycielka właśnie mówiła, nie? Że misjonarz nie musi wyjeżdżać poza granicami Polski, tylko być misjonarzem w Polsce, modląc się za misję i...
Tak, już teraz może pani zrealizować to swoje marzenie. Dziękujemy pani bardzo serdecznie za ten telefon. Panie Jacku?
Tak, więc kontynuując tutaj, my prowadzimy nie adopcję pojedynczych dzieci w Redemptoris Missio, a adopcję całych szkół. I tutaj też każdego roku można wpłacić pewną określoną kwotę i za to finansujemy edukację. Tutaj mimo tego, że się zwykle głównie zajmujemy opieką zdrowotną, to wiemy też, jak ważne jest to, żeby uczyć i edukować. Dlatego można dołączyć do adopcji szkoły. Poza tym pani redaktor pyta o takie pozafinansowe formy.
Panie Jacku,
wsparcia.
Halo? Tak? Mamy telefon, ostatni odbierzemy, Spaniale. Tak? Halo?
Szczęść Boże, witam serdecznie zgromadzonych. Anna z Lublina.
Witamy panią.
Chciałam podziękować panu Jackowi, ponieważ ja od lat razem z mężem współpracujemy z Fundacją dla Afryki. I wszystkie te projekty, które przysyłają, są fantastyczne. Ja bardzo się cieszę z tej współpracy, bo właśnie pan Wojciech Zięba zawsze odpowiada na to, co zrobili. Zresztą i siostry od aniołów też tam na Madagaskarze, to jest dużo tych wiadomości takich. Braliśmy udział właśnie w związku z tym, z Fundacją dla Afryki, nie wiem czy siostra wie, w budowaniu tych wszystkich szpitali, tam, no, czy znaczy w ich pojęciu, bo to wiadomo, że nie jest tak jak u nas. Ale bardzo dziękujemy za tą akcję właśnie pomocy medycznej. Także od lat współpracuję i z siostrami palocynkami. I u nas z Lublina jest taki fantastyczny ojciec w Kamerunie, ksiądz Stanisław. Nie wiem, czy siostra się zetknęła. On tam właśnie
wśród tych mediów.
Bardzo no, no, tak jest chyba w Polsce w tej chwili, ale to jest mój misjonarz, za którego się modlę od lat. Także ogromne dzięki panie Jacku za to, że właśnie no, uwiarygodnił pan. Oczywiście ja mam zaufanie do pana Ziemby. I od lat
pan Wojciech Ziemba właśnie. Również może pewnie z 20 lat temu był gościem tej audycji, więc znamy pana Wojciecha.
Także od lat mam tą odznakę pomocy dla Afryki.
Dziękujemy pani serdecznie, ponieważ już
Bogiem
kończymy
pozdrawiam
spotkanie.
Serdecznie.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy wszystkim państwu za telefony, za słuchanie audycji. Siostro, ostatnie zdanie.
To ja jeszcze ostatnie zdanie, to chciałam podziękować właśnie Fundacji Redemptoryzm Misja, że taką szkołą, która pomaga, zaadoptowała jest nasza szkoła w Abombangu, którą prowadzi siostra Alicja.
No proszę, tak.
I ta pomoc rzeczywiście dociera i jesteśmy bardzo wdzięczni.
Dziękujemy bardzo siostrze. Tak, proszę.
I jeszcze raz pragnę poprosić wszystkich radiosłuchaczy o modlitwę, o to, byśmy umiały być właśnie świadkami Jezusa żyjącego w nas i przejawiającego się przez nas tam, gdzie nas posyła Jezus.
Tak, dziękuję bardzo siostrze i życzę zdrowia i pięknego powrotu do Kamerunu. Panie Jacku?
Ja oczywiście na koniec również chciałem bardzo serdecznie państwu podziękować, że nie zostawiacie nas samych w pomocy misjonarzom i jeszcze raz zachęcić do tego, żeby się angażować tutaj we wsparcie. Może na koniec jeszcze przypomnę tylko numer telefonu.
Proszę
do
bardzo,
fundacji.
Tak.
To jest 609-210-184.
Bądź
adres
strona internetowa.
Strony internetowej medycynamisjach.org. Serdecznie zapraszam,
ale jak
zachęcam
panie Jacków,
i dziękuję.
Jak się wpisze Fundacja Redemptoryzm Misja, to również
tak bez
to
żadnego problemu.
Można znaleźć.
Tak, to my tutaj już 30 lat działamy prawie, więc znaleźć nas łatwo.
Dziękuję bardzo.
Jeśli ktoś chciał
tak, proszę
ze mną skontaktować, to telefon 509.
A, siostra podaje swój telefon osobisty. Prosimy bardzo. 509.
382.
Tak.
464.
Dobrze. 509, 382, 464. Drodzy państwo, drodzy moi goście, bardzo serdecznie dziękuję państwu i siostrze, i panu Jackowi Jaroszowi z Fundacji Redemptoryzm Misja, siostrze ze zgromadzenia, z sióstr duszy Chrystusa Pana, siostro, wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże na całe dalsze działanie. I panu Jackowi również, drogim naszym radiosłuchaczom, wszystkiego co najlepsze. Ojcu Grzegorzowi dziękuję za bycie z nami w audycji. Szczęść Boże państwu. Za tydzień najprawdopodobniej będzie temat związany z uzależnieniem od alkoholu. Wszystkiego co najlepsze na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.